Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza najpierw.
Dziękuję bardzo.
Wszystkich naszych radiosłuchaczy, ale przede wszystkim bardzo gorąco, żeby troszkę ocieplić atmosferę.
Chociaż w studiu jest ciepło,
Komu, proszę.
Gorąco nie jest.
Zaraz podkręcę temperaturę.
Bardzo serdecznie witam i gorąco księdza profesora Jana Perszona, który jest dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po raz któryś kolejny w tej audycji, więc
także dwa razy w roku nam się szczęśliwie udaje.
No właśnie, ja czuję się zaszczycona, proszę księdza profesora, że ksiądz profesor jakoś tak życzliwie traktuje moje zaproszenia. A dzisiaj temat Kościół naszym domem, bowiem Kościół w Polsce w 2010 roku, czy 11, nie, 10 roku, założył sobie program pracy na 3 lata. W zeszłym roku rozmawialiśmy o zeszłorocznym programie w komunii, zdaje się, w komunii z Bogiem.
Tak.
Tak. A w tym roku mamy temat Kościół naszym domem i ten temat właściwie powinniśmy my wszyscy, którzy tak myślę, jakoś się z Kościołem utożsamiamy, powinniśmy rozważać. Zaczęliśmy to rozważać od Adwentu, a więc początek jest roku. Dzisiaj w tej audycji też spróbujemy zastanowić się, jaka jest zawartość, jaka jest pojemność, jakie są treści w tym zadaniu, który Kościół sobie stawia na ten rok. Tak przed chwileczką rozmawialiśmy sobie, że właściwie ksiądz profesor tak mi podrzucił, że właśnie mamy problem z Kościołem, bo jak myślimy o Kościele, to myślimy biskup, najpierw myślimy papież, potem biskup, potem księża nasi w parafii.
I bardzo dobrze myślimy, ale to nie wszystko, bo właściwie ten zeszłoroczny program w komunii z Bogiem był przygotowaniem do tego, co teraz Kościół naszym domem, bo właśnie z tej komunii z Bogiem pochodzi Kościół, jako wspólnota uczniów Chrystusa, a wcześniej, jak się sięgnie, że tak powiem, do samego początku, źródłem Kościoła jako wspólnoty Chrystusowych uczniów jest Trójca Święta, jest wspólnota, jest komunia trzech osób boskich, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Boga, z miłości Ojca wychodzi plan zbawienia, którego początkiem jest powołanie Abrahama, jest objawienie biblijne, jest historia ludu wybranego Izraela jako przygotowanie do pełni tego, co nazywamy komunia Boga z człowiekiem, a więc to, co nazywamy dzieło zbawienia albo historia zbawienia, strategia czy plan ocalenia człowieka po upadku pierwszych rodziców. I pełnia tego jest obecna we wspólnocie Kościoła, czyli w dziele i osobie Jezusa Chrystusa, w Jego objawieniu, w Jego historycznym życiu, które rok liturgiczny tak cudownie nam uobecnia, przybliża i pozwala nam się w to wydarzenie, w te wydarzenia, w tę całą sekwencję wydarzeń, bo przecież niedawno okres Bożego Narodzenia, my ciągle śpiewamy kolędy, próbując się zdziwić i zdumiewać faktem, że Bóg stał się człowiekiem, ale z tego też wynika oczywiście to, co było potem, a więc męka, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, narodziny Kościoła jako wspólnoty. Chrystus ten Kościół przygotowywał, Chrystus go zapowiadał, Chrystus go w jakimś sensie zapoczątkował. Potem on się rozwija, idzie przez dzieje, przybiera bardzo historyczne, byśmy powiedzieli, postaci, jest czymś w rodzaju organizacji religijnej, ma swoich struktury, przedstawicieli, tak. Ma swoje struktury, ale to nie jest istota, jakby cała chyba, dusza, tak, istota, myślę, Kościoła. Tak. Stąd pamiętamy o tym, że właściwie tym, który prowadzi dzieło Chrystusa w świecie, jest Duch Święty poprzez cudowne wyrażenie i nie tylko Soboru Watykańskiego II, że Kościół jest niejako sakramentem, powszechnym sakramentem zbawienia w Jezusie Chrystusie. I dlatego temat Kościół naszym domem, bo nie do końca tak właśnie Kościół postrzegamy, bo dla wielu osób on domem nie jest albo jest tym domem za mało. Gromadzi się, zresztą zawsze chyba tak było, mnóstwo nieporozumień, uprzedzeń. Wielu ochrzczonych, ja bym to tak nazwał, cierpi nawet na jakiś syndrom bezdomności, czyli utraty więzi ze wspólnotą Chrystusowego Kościoła. I dlatego ten program Episkopatu Polski, ale myślę, że całego Kościoła w Polsce, rozłożony na 3 lata, który wyszedł od komunii z Bogiem, bo właściwie bez tej silnej więzi z Chrystusem jako osobą, trudno mówić o tym, że można Kościół kochać, czuć się obywatelem Kościoła, domownikiem Kościoła, trudno czuć się w ogóle wspólnotą chrystusową. Ojciec Święty Benedykt bardzo pięknie mówi, że nikt siebie sam nie jest w stanie uczynić chrześcijaninem, bo nikt siebie samego nie ochrzci, nikt sobie nie udziela sakramentów. Pierwszym jest powołujący Chrystus, zresztą dzisiejsza liturgia słowa cudownie to przedstawia, więc inicjatywa, żebym ja czy ty, żebyśmy weszli do wspólnoty z Chrystusem, rodzi się, właściwie przychodzi ze strony Chrystusa, on pierwszy nas wzywa, on nas powołuje, on nas włącza, szczepia w siebie przez sakrament chrztu świętego, a potem przez kolejne sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i w ten sposób stajemy się jedno z nim, stajemy się, jak to święty Paweł cudnie mówi, członkami jego ciała. Jest to jedna z figur, jeden z obrazów, za chwilę będziemy mieli pewnie okazję trochę szerzej o tym mówić, tego, czym jest Kościół, a więc natury Kościoła. Wyrażenie Kościół naszym domem jest, ja to tak w każdym razie odczytuję, jest więc zaproszeniem do wszystkich, którzy są bardzo żywo obecni w Kościele, którzy wiedzą, że to jest prawda, bo ja się czuję w świątyni, w parafii, we wspólnocie modlitewnej, czy biblijnej, czy jakiejś odnowy w Duchu Świętym, czy wielu innych stowarzyszeniach, grupach duchowych, dróg, bo w Kościele pod tym względem jest bogactwo i pluralizm, czuję się w domu. To jest też zaproszenie dla tych, którzy są tylko w niedzielę albo od święta uczestnikami liturgii i ich więzi i ich postrzeganie Kościoła jako domu jest niepełne, ale też jest to skierowane, tak sądzę, do tych wszystkich, którzy gdzieś pogubili swoje więzi ze wspólnotą Kościoła i są gdzieś na obrzeżach, trochę bezdomni, a trochę przecież do tego domu należą, dlatego że nikt drogi nie zamyka i wiemy, że zdarzają się wcale nierzadko takie cudowne historie, że ktoś po wielu latach błądzenia, chodzenia po bezdrożach, błąkania się, nagle w jesieni życia, a często właśnie w ostatnim jakby rzucie na taśmę czy na metę wbiega, wraca do domu i odnajduje siebie w Kościele właśnie jako w Bożej rodzinie, a więc jako w domu, który jest zapowiedzią, przygotowaniem tego domu, który przygotował nam Ojciec.
Z tego, co ksiądz profesor do tej pory powiedział, to wynika, że akcent jest na relacji, jak gdyby wezwanie do budowania relacji z Bogiem i z sobą wzajemnie.
Tak, dlatego, że nie ma wspólnoty Kościoła bez, po pierwsze, przyjęcia powołania do pójścia za Chrystusem i bycia z Chrystusem, a po drugie do tworzenia wspólnoty siostrzanej i braterskiej z tymi, którzy też tak jak my zostali do wspólnoty z Bogiem wezwani. I ja myślę, że musimy się, o ile w miarę funkcjonuje ta wertykalna relacja, Chrystus ja, ja i sakramenty, ja i modlitwa, to my Polacy mamy chyba, sądzę, że nie my sami, mamy chyba trochę kłopotu z budowaniem tej wspólnoty horyzontalnej, tej wspólnoty braci i sióstr, tej wspólnoty, wszystko mieli wspólne, mówi, idealizując trochę sytuację, święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Kiedy indziej pisze, że tam były też napięcia i konflikty i zazdrości i problemy finansowe i spory o przywództwo. No, wszystko, co,
model,
wszystko
model,
co ludzkie. Natomiast kiedy my teraz w Polsce patrzymy na, próbujemy spojrzeć na Kościół jako na dom, to my się odnosimy do bardzo konkretnej rzeczywistości, która jest nam znana z doświadczenia, mianowicie do wspólnoty rodzinnej i do domu rodzinnego.
I skojarzenia mamy bardzo takie, wydaje mi się, ciepłe, przeważnie, chociaż to różnie bywa.
Nawet wtedy, kiedy dom jest dysfunkcjonalny, nawet wtedy, kiedy rodzina jest niepełna, nawet wtedy, kiedy ona jest dotknięta jakimś dramatem, jakimś złem, rozpadem, nie wiem, klęską wręcz, bo sporo osób żyje w takiej sytuacji rodzinnej, ale nie przestają oni tęsknić za na przykład czasem dzieciństwa, za mamą i tatą, za tą niepowtarzalną atmosferą bezpieczeństwa, a nawet jeżeli jej nie doświadczyli jako dzieci. Bo tak przecież też często bywa i wiemy, że źródłem pewnych dramatów w wieku dojrzałym bywają braki tej miłości czy wspólnoty, z której się wyszło, to nie przestają tęsknić. Człowiek jest takim stworzeniem, można powiedzieć, z natury otwartym na wspólnotę, na relacje, na budowanie więzi. I te więzi powinny być w tym przypadku, kiedy mówimy o Kościele, bardzo podobne do pewnego ideału właśnie dobrze funkcjonującej, kochającej się rodziny. Z tym modelem Kościoła nie tylko my Polacy, ale sądzę, że po doświadczeniu dziesięcioleci rozbijania naturalnych wspólnot poprzez ideologię komunistyczną, wielu dorosłych, ludzi w moim wieku, trochę starszych, trochę młodszych, ma problem. Jeśli zważymy, że dzisiejsza młodzież ma takie same ideały, jak mieli ich dziadkowie, jeśli chodzi o życie rodzinne, na pierwszym miejscu wśród wartości jest miłość, ale rodzina,
tak,
najnowsze, nawet tutaj prowadzone na UMK przez naszych naukowców badania wykazują, że gdzieś w wyobrażeniu tak zwanego pięknego, udanego życia na pierwszym miejscu jest udana rodzina, więc bardzo piękna więź, idealizowana pewnie, ale więź małżeńska, tak, jako pewien model pożądany. I w tym sensie odniesienie się tym obrazem domu do wspólnoty Kościoła chyba jest bardzo trafne. Za chwilę spróbujemy zobaczyć, jak faktycznie wielu katolików podchodzi do wspólnoty Kościoła, czego brakuje, jakie skrzywienia, a potem odnieść się do realiów biblijnych, do Bożego objawienia, do nauczania Kościoła o samym sobie, żeby dostrzec, że ten obraz domu jest niesłychanie trafny i z drugiej strony jest niesłychanie pojemny, płodny, potencjalnie bardzo bogaty. Mam nadzieję, że zdążymy sformułować przynajmniej kilka postulatów skierowanych najpierw do siebie samych, żebyśmy taki dom w Kościele widzieli, w takim domu czuli się pełnoprawnymi członkami.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja w audycji dla chorych dzisiaj gościmy księdza profesora Jana Perszona, dziekana Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Rozmawiamy na temat, właściwie ksiądz profesor tu wykłada, na temat programu roku duszpasterskiego tak. Kościół naszym domem. Proszę bardzo, księże profesorze, światełka nam się zapaliły, a więc możemy kontynuować.
Przed kilkunastu laty ojciec profesor Jacek Sali, dominikanin, napisał taki artykuł. Ja sobie go kiedyś nawet skopiowałem i korzystałem z niego wiele razy. Dlaczego katolicy dystansują się wobec Kościoła? Przypominam, że to z 15 co najmniej lat temu. Taka analiza duchownego, profesora, człowieka, który siedzi w środku Kościoła, ale który bacznie obserwuje postawy
ale też ma
ludzi.
Dużo relacji z ludźmi, bo
tak,
ojciec Sali
dał taką diagnozę, odpowiedź na to pytanie, dlaczego katolicy dystansują się wobec Kościoła, bo to jest jedna z tych chorób, których nie potrafimy uleczyć i dlatego ten program Kościół naszym domem jest trafiony, jest po prostu, jak to mówią Amerykanie, to the point, jest skierowany w samo centrum, w sam punkt.
Tak, bolesny jakiegoś.
Słaby, może nie bolesny, ale słaby. I on odpowiada, dlaczego oni się dystansują, bo często jest tak, kiedy mówimy Kościół to oni, to znaczy papież, biskupi, księża, ewentualnie jacyś działacze tego Kościoła, natomiast reszta nie bardzo, nie wiadomo kim my jesteśmy. Warto dodać, że w ten niedowład czucia się Kościołem wśród katolików świeckich doskonale trafia antykościelna propaganda i takie sugestie, które są, sądzę, celowo sugerowane, podpowiadane, żeby postawić niejako w konflikcie kościół hierarchiczny od tego kościoła, że tak powiem, nieładnie ludowego, żeby pokazać pewne dysproporcje, pewne napięcia i pewne wyobcowanie, alienacje tych, którzy są prezbiterami, przewodnikami wspólnot, biskupami, a zwykłymi, że tak powiem, chrześcijanami. Tak jakby prezbiter, diakon, nie wiem, siostra zakonna, papież mieli być jakimiś niezwykłymi chrześcijanami. Za chwilę do tego wrócę, ale dlaczego katolicy dystansują się wobec Kościoła? Diagnoza ojca Salia. On mówi najpierw, że jest w nas niestety niezdrowy uraz antyinstytucjonalny. Chrystus jest okej, ale Kościół nie za bardzo, w każdym razie to opakowanie kościelne, które podaje Chrystusa, ta firma, bardzo wielu ludziom się nie podoba i źle się kojarzy, dlatego że w ogóle instytucje źle się kojarzą.
Słyszymy często, Kościół, Bóg tak, ale Kościół nie.
Tak, ale można to zrozumieć także dzisiaj. Proszę zauważyć, że doprowadzają nas do białej gorączki instytucje. Kiedy patrzymy, co się dzieje w służbie zdrowia, to od razu krew nas zalewa i mówimy, na miły Bóg, instytucja. Rząd, minister, jakieś zespoły doradców, gdzie ci ludzie są, gdzie oni mają rozum, oni nie mają pojęcia o tym, co powinni robić. Gdzieś, kiedy patrzymy na naszą szkołę, to rodzice pełni oczekiwań, rodzice żądający, ludzie roszczeniowo nastawieni, a ze strony nauczycieli świadomość, że nie mają instrumentu, że nie mają możliwości, że system wychowawczy, przynajmniej w niektórych szkołach, bardzo mocno zawodzi. Mnóstwo jest takich instytucji, do których także dzisiaj ludzie się zniechęcają. I kiedy patrzymy na struktury Unii Europejskiej, czasem na niesłychanie bzdurne przepisy, które stamtąd przychodzą, to przecież oburzamy się i mówimy, te pismaki, ci urzędnicy nie mają pojęcia o realnym życiu. Dlaczego my musimy to znosić, to akceptować? Dlaczego nikt nie zaprotestuje? Proszę zauważyć, że ten uraz antyinstytucjonalny, uraz do instytucji społeczeństwo, człowiek nie może istnieć bez instytucji, odpowiada ojciec Sali. I jest chore nienawidzić każdej instytucji, albo jej nie cierpieć, albo uważać ją za zło konieczne. Problem jest w tym, że od czasu tak zwanej rewolucji kulturalnej w 1968 roku na całym Zachodzie właściwie głosi się prymat absolutnej wolności jednostki. I każda instytucja jest niejako wrogiem tej absolutnej, tej swawolnej, tej niczym nie skrępowanej wolności. Czy to będzie instytucja Wojska Polskiego, czy to będzie szkolnictwo, czy obowiązkowe szczepienia, czy inne obowiązki wobec wspólnoty państwowej. Od 1968 roku jest w modzie krytykować, wyśmiewać, postponować instytucje. I w tym punkcie także instytucja Kościoła, bo Kościół niewątpliwie jest wspólnotą ziemską, a nie anielską, jest wspólnotą ludzką, a więc zorganizowaną, a więc posiadającą pewne struktury, majątek, budynki, personel, że się tak wyrażę, ba, swoje własne uczelnie, wydawnictwa, stacje radiowe, a więc media, środki przekazu. Od strony instytucjonalnej ten uraz, który jest w ogóle do instytucji kierowany, czy jakoś przeżywany w relacji do instytucji, niestety przenoszony jest także na wspólnotę Kościoła. A Kościół nie jest przede wszystkim instytucją, ale jest rzeczywistością bosko-ludzką. Jest niesłychanie bogatą wewnętrznie tajemnicą i kto patrzy na niego tylko jak na instytucję ziemską, widzialną, na pewną socjologiczną wielkość, to właściwie nic z Kościoła, z jego tajemnicy, z jego bogactwa nie rozumie. I tu jest pies pogrzebany. Tutaj jest ogromne zadanie do zrobienia dla nas wszystkich.
Proszę bardzo, księże profesorze, chociaż myślę sobie, że jeszcze chwila i będziemy rozmawiać z radiosłuchaczami. A więc...
Większość radiosłuchaczy jest w tej chwili w kościele, z czego bardzo się cieszę.
Ale jeden telefon już daje znaczy.
Ja myślę, że radiosłuchacze już są zaproszeni tyle razy przeze mnie, że mają być przed radiem o 10:10, że mnóstwo osób słucha nas.
Oczywiście drugi powód, dla którego ludzie się dystansują, u ojca Salija Jacka jesteśmy, to zgorszenia, grzechy, brak zdolności do przywództwa wśród duchownych. Tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia. Proszę nie zapomnieć, ja mówię to jako ksiądz, który przez wiele lat był wikarym, trochę pomagałem w parafii, zawsze w jakiejś parafii, w jakiejś duszpasterstwie i czuję się w tym chyba dość dobrze. Byłem też proboszczem w Pucku, który gorąco pozdrawiam tą drogą.
I na pewno w Pucku słuchają księdza profesora, bo wiem o tym, że słuchają.
Nie mam pojęcia, tak. Ale do czego chcę nawiązać, że model duszpasterza z epoki feudalnej, z epoki agrarnej, ba, nawet z epoki tej zaborów, był niesłychanie bogaty i zmieniał się. Natomiast z czasów komunistycznych, jako młody wikary w Tczewie, który też gorąco pozdrawiam, widziałem i dzisiaj to obserwuję oczywiście z pewną nostalgią, że my księża czasem zapominaliśmy, że postawa służby, a więc delikatność, pokora, wielki szacunek dla człowieka. To, co kardynał Wyszyński, gdzieś czytałem jako kleryk, napisał: kiedy do biura parafialnego wchodzi kobieta, wstań, uśmiechnij się, przywitać, bo ona jest podobna do Maryi. Myślę, że kiedy patrzymy na bliźniego właśnie jako na alter Christus, jako na człowieka, w którym mieszka Chrystus, nawet wtedy, kiedy jest to człowiek od wspólnoty Kościoła daleki, bo z kolei pięknie Sobór Watykański II mówi, że poprzez swoje wcielenie, przez fakt, że Bóg stał się człowiekiem, Chrystus zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Niekoniecznie z pobożnym, grzecznym, ułożonym parafianinem, z każdym człowiekiem. Do tego nawiązywał potem wiele razy Jan Paweł II. Gdzieś tego nam brakowało. Ludzie często się czują w kościele jak w domu, ale przeszkadza im nasz autorytaryzm, nasza taka postawa, że wiemy wszystko lepiej. Takie beserwiserstwo, beserwisern, taki człowiek orkiestra, ksiądz, który zna się na wszystkim, ksiądz, który jest doskonałym organizatorem, liderem, najlepiej się zna na teologii, na liturgii, na organach, na remontach kościoła, na medycynie, na polityce, dokładnie na wszystkim. Ta postawa, oczywiście to nie znaczy, że ksiądz powinien być tylko specjalistą od liturgii i modlitwy. On ma obowiązek czytać kulturę, reagować, być poinformowanym, oceniać te aktualne zagrożenia.
I prowadzić wspólnotę.
W jakim sensie tak, ale gdzieś w tym modelu i tutaj czasami się zdarza, na szczęście jest to chyba rzadko, ale zdarza się tak, że nasze zbyt może urzędowe podejście, może brak także wystarczającego czasu poświęconego komuś, kto akurat przeżywa kłopot czy jakiś dramat. I dlatego w tym programie Kościół Naszym Domem księża biskupi mówią o duszpasterstwie indywidualnym. Jak byłem proboszczem, miałem dwóch wspaniałych wikariuszy. Ja nie miałem czasu, ja biegałem, budowy, remonty, wykłady, coś tam jeszcze, ale miałem dwóch wspaniałych księży współpracowników, którzy, czy trzech nawet, czy czterech w pewnych okresach, którzy mieli czas. I zdarzało się, że spotykałem w korytarzu plebanii jakąś młodzież, dwie czy trzy panienki czy chłopców. Na kogo czekasz? Na księdza Piotra, na księdza Mariusza, na księdza Jana, bo chcę z nim porozmawiać. O, tutaj duszpasterstwo indywidualne, jakby przestawienie się z masowego, z urzędowego, z takiego troszeczkę pełnego dystansu modelu duszpasterstwa na duszpasterstwo wspólnoty, także w sensie bliskości, właśnie w sensie budowania więzi i gotowości do pomocy. Nawet jeżeli nie można pomóc, żebyśmy mieli czas posłuchać tego, co kogoś dręczy, czy tego, co ktoś przeżywa. I w tym sensie można powiedzieć, że o ile zarzut, że ja nie chcę być w domu, jak w kościele, jak w domu, bo księża są tacy czy tacy, jest akurat troszeczkę uproszczony. Natomiast Kościół Naszym Domem wzywa do pewnej przeorientowania postawy i sprawienia, żeby nie tylko w biurze parafialnym, ale w bardzo wielu innych sytuacjach niejako dostęp do księdza i relacja z nim była bardziej, była łatwa i była na poziomie braterstwa, tak, na poziomie tego, co właściwie jest pewnym ideałem w dobrej, kochającej się, cieszącej się wzajemnym zaufaniem, wspierającej się rodzinie.
No, proszę księdza profesora, właściwie doszliśmy do momentu, kiedy powinniśmy zacząć rozmawiać z radiosłuchaczami.
Zacznijmy.
Ale tak? No dobrze, to wobec tego już odbieramy telefon, ale ja jeszcze przypomnę dla porządku, proszę ojca, telefony 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy, już odbieramy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Próbujemy wyłączyć radio. Już jesteśmy prawie, że...
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja dzwonię, proszę Pana, w takiej sprawie. Tam ksiądz użył takiego słowa jak Kościół Ludowy. Nie można takiego słowa używać, tylko bo to jest Kościół powszechny. A słowo ludowe Kościół daje pożywkę dla niewierzących. I oni wtedy właśnie mają podstawę i mówią, to jest lud ciemny, który wierzy. Tak, w pewnej chwili słyszałem, jak jedna katechetka porównywała wiarę do filozofii Hare Krishna i tych innych. To jest błąd. Albo się wierzy, albo się zajmuje filozofią. Dziękuję.
Tak, księże profesorze, uważnie nas słuchają radiosłuchacze.
Akurat ludowy, ponieważ jest w soborowej doktrynie o Kościele, w konstytucji o Kościele, dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, jest potężny rozdział o Kościele jako ludzie Bożym, więc ja miałem na myśli, miałem to na myśli w tym sensie lud wybrany, lud Boży, lud, który pielgrzymuje, lud, który I w tym sensie do, oczywiście do ludu Bożego wszyscy ochrzczeni należą. Mało tego, kiedy spojrzymy w perspektywie takiej biblijnej, szerszej, historiozbawczej, można powiedzieć, że dosłownie wszyscy ludzie są w jakimś sensie ludem Bożym albo są do niego przyporządkowani, dlatego że nie ma na tym świecie żadnego człowieka, którego Pan Bóg by nie chciał i którego by nie stworzył i którego by nie kochał i którego nie chciałby ocalić i napełnić pełnią życia.
Ja myślę, że nawet nie w jakimś sensie, ale w ogóle jesteśmy ludem Bożym przecież.
Tak, z tym, że Kościół oczywiście w Konstytucji bardzo, bardzo precyzyjnie te koła przynależności i przyporządkowania rozróżnia.
Tak. A ta kwestia porównywania tych różnych filozofii, wierzyć, a filozofować, tutaj Pan też to jakoś tak podkreślał.
Myślę, że tutaj trochę światła rzuca deklaracja Dominus Jezus z roku 2000, gdzie kardynał Ratzinger rozróżnia między wiarą zbawczą a wierzeniem. Otóż wiara zbawcza jest możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek odpowiada na objawienie Boże, na prawdziwe Boże objawienie. I w ten sposób, poznając prawdziwego Boga, wierząc temu, co ten prawdziwy Bóg mówi, zmierzając ku temu Bogu, drogą, którą ten sam Bóg objawiając wyznacza, mamy wiarę zbawczą. Natomiast wierzenia są to tego typu koncepcje, które są raczej, źródło swoje mają w człowieku i w jego
potrzebach,
szukaniu
może, tak?
Boga. Więc większość religii pozachrześcijańskich nie jest wprost objawionych przez Boga, albo posiada tylko niewielkie elementy, które mogą pochodzić, co trzeba zweryfikować, mogą pochodzić z Bożego objawienia. Natomiast są one, mówi deklaracja, wyrazem dążenia człowieka do Boga, poszukiwania Boga. I to są wierzenia. Natomiast chrześcijanin, który jest świadomy, że to nie jest kwestia organizacji, która mu coś dyktuje czy mówi, tylko osobowy Jezus Chrystus, który w tej wspólnocie do mnie przychodzi, mi się objawia i mnie zaprasza do wspólnoty ze sobą, to właśnie jest wiara zbawcza, wiara w pełnym tego słowa znaczeniu.
Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. To było bardzo ważne, proszę Ojca, prawda? Ja z zainteresowaniem słuchałam tego. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Lubelskiego.
Witamy Panią.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam właśnie, bo już tyle razy próbowałam i nie, jakoś nie, no nie mogłam, bo była linia zajęta, ale bardzo się cieszę z tego powodu. I to, co właśnie Pan ksiądz profesor mówi tutaj, to właśnie o tej wierze, o Kościele, właśnie ja to tak mogę nazwać, że w cudowny sposób znalazłam się właśnie we wspólnocie, która się tworzy właśnie tutaj w niedalekiej parafii koło mnie. I bardzo jestem z tego powodu bardzo zadowolona i tak właśnie czuję, że Pan Bóg mnie wezwał właśnie do tej wspólnoty. Najpierw to moja droga taka była dosyć kręta właśnie. Pogubiłam się na tych drogach tego życia. Moje małżeństwo się rozpadło, później miałam z córką problemy i właśnie byłam na nabożeństwie uzdrawiającym tutaj w Lublinie i właśnie były modlitwy do Ducha Świętego i właśnie do mnie skierowane były wtedy te słowa. I właśnie później ta wspólnota zorganizowała seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Ja właśnie uczestniczyłam w tym seminarium. Także i było 9 spotkań, a później, no i teraz tworzy się wspólnota, dalej mamy te spotkania. No i ja czułam właśnie to powołanie od Pana Boga, że to właśnie, no że właśnie On mnie tam powołał do tego kościoła, do tej wspólnoty.
To była odpowiedź na wezwanie Boga, tak, to o czym ksiądz profesor mówił. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy Pani za ten telefon.
Właśnie chciałam się tym świadectwem podzielić, bo bardzo mnie to też dzisiaj, bo już ja zbierałam na mszę świętą, właśnie mam iść, ale jeszcze Właśnie spróbowałam się dodzwonić i bardzo się cieszę. Także
dziękujemy serdecznie i wszystkiego najlepszego. Księże profesorze, jakiś komentarz do tego?
Tak, to jest dokładnie realizacja Kościół naszym domem, dlatego że dom oikos w Nowym Testamencie w greckim języku, a rodzina, bajt, dom w języku hebrajskim, to są rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, linie boczne. To jest pełna rodzina, która nazywa się Betap. I bracia Jezusa, o których wspominają Ewangelie, to właśnie bliżsi i dalsi kuzyni. Dość duża liczba osób, jeśli się weźmie pod uwagę, że te ówczesne rodziny były zazwyczaj liczne. Tworzyły coś w rodzaju rodu, klanu, szczepu, miszpacha po hebrajsku. I one tworzą pokolenia, a pokolenia, te szczepy tworzą z kolei naród wybrany, czyli Am. Stąd braterstwo, zasadnicza równość w Chrystusie wszystkich ochrzczonych. Sobór Watykański II właśnie w konstytucji o Kościele mówi, że z faktu, że wszyscy zostali ochrzczeni w tym samym Chrystusie i że tym samym Duchem Świętym zostali napełnieni, wynika zasadnicza nasza równość, choć potem, oczywiście kiedy mówimy, że ktoś jest prezbiterem, proboszczem, wikariuszem, nie wiem, siostrą zakonną, biskupem, to się różnicuje, ale nie w zasadniczej godności. Ona jest ta sama. My wszyscy jesteśmy wiernym Kościoła. Jest naprawdę niemowlak ochrzczony dopiero przed chwilą i jest Benedykt XVI, i jest analfabeta, i jest profesor. Są ludzie różnych stanów, zawodów, ras, języków, wykształcenia, nie wiem, ubóstwa. Ba, przecież udzielamy chrztu właściwie także ludziom ciężko upośledzonym, więc nie ma tutaj, jest zasadnicza równość w powołaniu chrześcijańskim, w powołaniu do łaski. I w tym sensie każda taka wspólnota, która powstaje przy parafii lub czasami między parafiami, której sensem jest rozważanie Ewangelii, życie Ewangelią, dzielenie się Ewangelią, jakaś forma modlitwy wspólnotowej, wzajemnej pomocy, jest realizacją Kościoła, jest realizacją wezwania chrześcijańskiego do tworzenia wspólnoty między sobą, ale w oparciu o wspólnotę w Chrystusie. Punktem wyjścia jest właśnie takie, tak mocne, intensywne przeżywanie swojej relacji do Chrystusa, że każdy człowiek jawi się jako siostra i brat. I w tym sensie, można powiedzieć, intensywność życia duchowego powinna niejako automatycznie powodować narastanie, budowanie więzi rodzinnych we wspólnotach, nie tylko rodzinnych, ale właśnie parafialnych, modlitewnych, apostolskich i innych. Jeśli to w Polsce nam słabo działa, to by mogło znaczyć, że nie do końca rozpoznaliśmy konsekwencje bycia w Chrystusie, konsekwencje życia duchowego, życia biblijnego, życia sakramentalnego w Komunii Świętej, po przyjęciu Komunii Świętej, to poczucie, to postrzeganie braci i sióstr. Stąd jako młody ksiądz zawsze myślałem, że jak pozdrawiam ludzi i mówię w kazaniu bracia i siostry, to mówię sobie, kurczę, ty chyba przeginasz. To nieprawda, to jest to bajka. Tysiąc ludzi tu w kościele, 90% w ogóle cię nie zna, albo nikt cię nie zna, boś przyjechał na gościnne występy do jakiejś parafii. Człowieku, co ty wygadujesz? Jacy bracia i siostry? Trzeba by powiedzieć, drodzy państwo. Ale to nieprawda. Dlatego, że my naprawdę w Chrystusie poprzez chrzest jesteśmy spokrewnieni tysiąc razy mocniej niż z bratem i siostrą wiązami krwi.
A tak sobie w tej chwili pomyślałam, księże profesorze, i proszę ojca, jak to byłoby chyba potrzebne, żeby od czasu do czasu ksiądz, który mówi homilię, mówiąc to bracia i siostry, powiedział taką refleksję, podzielił się taką refleksją, jak teraz ksiądz profesor.
Tak.
Żebyśmy rzeczywiście przez ten moment się zastanowili, co ten ksiądz mówi, mówiąc
ja was właściwie nie znam.
Tak.
Ja właściwie nic o was nie wiem. Trochę szkoda. Znaczy, może lepiej, że mnie nie znacie, bo byście się zniechęcili. Ale wy mnie jeszcze nie znacie. I to wasze szczęście. Ale generalnie, kiedy na przykład teolog i biblista i duszpasterz, taki już staruszek, Gerhard Löffing, niemiecki ksiądz, mówi, że wspólnota, parafia powinna liczyć maksimum 120 osób, to on mówi o relacjach po imieniu, o pewnych idealnych modelach życia Kościoła. I kiedy my mamy 10 tysięcy, kiedy my mamy 3 tysiące, te relacje już są dużo trudniejsze. Łatwiej uciec, łatwiej się schować, łatwiej za filarem, łatwiej przeczekać, niż się zaangażować. Ludzie stają się wtedy, no, nasze uczestnictwo w liturgii nawet na to wskazuje, że przyjmujemy niejako mimochodem, zupełnie o tym nie myśląc, postawę obserwatora, kibica, nie wiem, kogoś, kto troszeczkę jest, ale tak naprawdę nie jest Kościołem. I to jest też w tym wspaniałym tytule Kościół naszym domem wezwanie, żeby z jednej i z drugiej strony był autentyczny wysiłek. Choćby trochę się w tym zakresie zmieniło, to będzie sukces, to będzie zwycięstwo Ewangelii, bo Pan Jezus nie posługiwał się takimi bezosobowymi środkami. On preferował kontakt bezpośredni, relacje. On ludzi dotykał, oni przychodzili, on kładł na nich ręce, on błogosławił. On odpuszczał grzechy, on dzielił chleb, który sam cudownie jako Bóg człowiek rozmnożył. On był niesłychany, jeśli chodzi właśnie o to. On fascynował, tysiące się pchały do niego. To na pewno nie był jakiś zamknięty w sobie mruk, który żyje w swoim zamkniętym świecie. To był ktoś, kto wzbudzał ogromne zaufanie i kto musiał być fascynujący także jako mężczyzna, jako człowiek, jako ktoś, do którego lgnęły tłumy, tak. Dzieci się garnęły, apostołowie odpędzają. Widzimy to w Ewangelii, jak sobie troszeczkę poczytać Ewangelię i wyobrazić, jak to mogło być, to właśnie to jest pewien ideał, to jest Chrystus. Chrystus jest Kościołem, że tak powiem, źródłem, samym Kościołem w swoim człowieczeństwie. On pokazuje, że to, co boskie, jest ubrane w człowiecze, jest ubrane w materialne, jest ubrane w ziemskie, tak jak materia każdego sakramentu, tak jak nasze celebrowanie Bożego Narodzenia. Myślę, że Boże Narodzenie jest szczególnym takim świętem i okazją do tego, żeby mówić właśnie o Kościele jako domu, który jest domem Boga z nami, ale on nie będzie w pełni domem Boga z nami, jeżeli my dla siebie nie będziemy jak siostry i bracia.
Tak, prawda. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Elżbieta z Koszalina.
Witamy Pani Elżbietę.
Zgromadzonych w studiu. Ja chciałabym się odnieść do dwóch spraw, o których ksiądz profesor mówi w dzisiejszym wykładzie. Pierwsza to nasunęło mi się teraz, kiedy ksiądz mówił o stwierdzeniu bracia i siostry. Ja mam takie odczucie na początku mszy świętej zawsze, kiedy akt żalu, spowiedź powszechna odbywa się w kościele. Kiedy wypowiadamy słowa i was, bracia i siostry, prosimy o modlitwę za nas do Pana Boga Wszechmogącego, to właściwie wszyscy są tak skierowani w stronę ołtarza. Ja staram się jakoś tak chociaż zerknąć na ludzi, żeby to braterstwo i tą wspólnotę ogarnąć. Natomiast wydaje mi się, że to przeważnie jest takie trochę, no nie chciałabym powiedzieć bezmyślne, ale takie stwierdzenie
bezrefleksyjne,
dosyć ogólnikowe. Mm-hmm. Natomiast bardziej mnie interesuje powiedzenie na początku wykładu księdza profesora, kiedy ksiądz profesor powiedział, że w jakim sensie Chrystus założył Kościół. To mnie troszkę tak uderzyło, bo wydawało mi się zawsze, że to Chrystus założył Kościół.
I to prawda.
Jest głową Kościoła. Chciałabym tutaj prosić.
Dziękuję bardzo. To prawda, że Chrystus założył Kościół.
Dziękujemy Pani Elżbieto bardzo.
Kiedy mówiłem w jakim sensie, to myślałem o instytucjonalnym wymiarze, który ewoluował, który się rozwijał. Natomiast kiedy Sobór Watykański II, a potem, czyli jesteśmy w ostatnim 50-leciu życia Kościoła, w bardzo krótkim okresie, jeśli weźmiemy pod uwagę 2000 lat, Kościół Pan Jezus zakłada, znaczy pierwszym etapem oczywiście jest powołanie Abrahama. Jeszcze wcześniej byśmy mogli sięgnąć i powiedzieć o tym, że w obietnicy danej w raju już się pojawia Zbawiciel, a więc także implicite, w sposób taki domyślny, Kościół. Kościół w zamyśle Bożym. Ale jego fizyczna, że tak powiem, ziemska realizacja to były etapy. Kiedy Chrystus gromadzi uczniów przy sobie, mówi, nie mówi nic o tym, że wy jesteście moim kościołem. Wy jesteście nową organizacją religijną. Nie. On gromadzi uczniów. On gromadzi przy sobie potem innych ludzi. Wiemy o 72. Wiemy o tłumach, które go otaczały. To już jest Boże zwołanie. To jest Am Yahweh. To już jest Kahal. To już jest lud Boży, który Chrystus przy sobie gromadzi, a właściwie nie przy sobie, tylko przy sobie jako Królestwie Bożym. Już przyszło do was Królestwo Boże, mówi o sobie Chrystus, do nich. Potem tych apostołów wysyła po dwóch przed sobą. Potem jest ostatnia wieczerza, niesłychanie mocny, można powiedzieć nasycony, brzemienny w treści eklezjotwórcze, czyli założycielskie. To czyńcie na moją pamiątkę. Wezwał ich 12. Nie wezwał swojej matki, nie wezwał tych uczennic, które z nim chodziły, tylko 12 mężczyzn. Kościół z tego wyciąga wniosek, że do sprawowania Eucharystii, do sakramentu kapłaństwa Chrystus wezwał tylko mężczyzn. Ale kiedy patrzymy na to, przecież to jest zakładanie Kościoła. Nie wprost, nie mówił, ty będziesz papieżem, ty kurię założysz, ty będziesz wykładał w seminarium duchownym. Nie ma takich instytucji, nie ma instytucji Kościoła. Powstaje zalążek wspólnoty i ona się kształtuje. Potem widzimy przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, Chrystus to wszystko napełnia treścią i w zesłaniu Ducha Świętego właściwie wybucha Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusowych. Chrystus już wstąpił do Ojca, ale jego wspólnota zaczyna żyć, można powiedzieć, troszkę na własny rachunek.
I struktury tworzą ludzie.
I zaczynają się tworzyć. Widzimy, że apostołowie wyświęcają, ustanawiają swoich następców. To są pierwsi biskupi, czy protoplaści biskupów, więc wprost nie można powiedzieć, o Pan Jezus dzisiaj jakimś aktem jednym założył tę wspólnotę, która jest niezmienna do dzisiaj. Ona jest ta sama, dlatego że jej istotą, jej sercem jest Chrystus. Kościół jest niejako sakramentem Chrystusa dla wszystkich narodów i wszystkich ludów, a z drugiej strony możemy powiedzieć to, co ludzkie. Ten element ludzki jest w Kościele niesłychanie dynamiczny, jest wyraźny i narzuca się niejako. Stąd kiedy mówimy, patrzymy na księdza na przykład, na prezbitera, to najpierw widzimy go jako człowieka, jako mężczyznę i słusznie. Na jego cechy, na jego sposób bycia, na jego wygląd, na jego maniery, na jego sposób głoszenia kazań i tak dalej, i tak dalej. A dopiero potem nam się odsłania niejako natura sakramentu kapłaństwa, który on w sobie niesie, który nie jest do końca jego, który jest Chrystusowy. Stąd mówimy, że jest to udział w kapłaństwie, w jedynym kapłaństwie Chrystusa. I w tym sensie założenie Kościoła, można powiedzieć, i Kościół tak w komisji teologicznej mówił etapami.
Czekają telefony. I, ojcze, to ostatni telefon, bo ja chciałabym jeszcze dopytać księdza profesora o coś, tak? Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak. Chrystus.
Na wieki wieków.
Kazimierza Strawca. Ja tak słuchając tego głosu ojca, zwłaszcza na linii powiedzmy księża i wierni w świetle tych doświadczeń w Ermałcie, wydaje mi się tak, jakby to było z innej planety, dlatego że obserwując to, co dzieje się w parafiach to na co dzień, to widzę na przykład taką, nie wiem skąd się ona bierze, bezinteresowną niechęć, można by powiedzieć nawet nierzeczliwość, na przykład w stosunku do neokatechumenatu. I chciałbym może, żeby ksiądz był łaskaw, trochę dwa słowa na ten temat powiedzieć.
Dziękujemy panu.
Dziękuję bardzo. To jest dokładnie to, do czego zmierzamy, kiedy próbujemy sobie powiedzieć, jakie zadania stawia przed nami to hasło, ten tytuł Kościół naszym domem. Mianowicie droga neokatechumenalna jest cudowną, trudną, niesłychanie wymagającą drogą. Dzieje apostolskie mówią o Kościele jako o drodze. I w tym sensie można się tylko cieszyć, że nie brakuje nie tylko w krajach zachodniej Europy, ale także u nas, zwłaszcza w dużych miastach, wspólnot moderowanych, właściwie inspirowanych przez katolików świeckich, często przychodzących gdzieś nawet z marginesu tego życia sakramentalnego, tego życia wprost kościelnego, tego wzorcowego katolicyzmu, powiedzmy, który określimy jako ktoś praktykujący,
pobożny,
kościelny. Te wspólnoty są niesłychanie dla Kościoła ważne. Problem, który wtedy się pojawia, kiedy taka wyraźna, byśmy powiedzieli, mocna, radykalna wspólnota pojawia się w dużej parafii, polega na tym, że często ani księża, ani pozostali wierni nie wiedzą, co tam jest w środku i dlaczego ci ludzie właśnie w ten sposób celebrują liturgię, sakrament pokuty, mają cały cykl katechezy, wtajemniczenia, żyją niejako trochę obok tego zwyczajnego, masowego duszpasterstwa swoim życiem wspólnotowym i oczywiście budzą pewnego rodzaju zazdrość albo krytykę, ale to się przede wszystkim bierze z nieznajomości rzeczy.
Inna też takiego, no nie wiem, my siebie nie rozumiemy, prawda? Tak jakby tak, jedni tak, przeciwko
drugim. Ale był drugim. Taki czas, ja księdzem jestem 29 lat, był taki czas, kiedy ja nawet, będąc w Lublinie, kilka razy uczestniczyłem, posługiwałem w sakramencie pokuty we wspólnocie neokatechumenalnej. I czułem się zdziwiony pewnymi gestami, pewnymi rytami. To było dla mnie zaskakujące. I dlaczego tak było? Dlatego, że ja wcześniej nie przeczytałem, nie spotkałem ludzi, nie porozmawiałem. Potem miałem to szczęście, że kiedyś na stopa zabrałem z Warszawy, jadąc do Lublina, takie małżeństwo. I nagle się okazuje, że oni są na drodze i zaczynają mi opowiadać. Ja im przedstawiam moje odczucia, moje zaskoczenie, moje takie ich posądzenie, że oni chyba są trochę heretykami. Wyjaśnili mi, od tamtej pory jestem sympatykiem, oczywiście jakoś nie mogę, nie mam możliwości czasowych uczestniczyć czy posługiwać. Wiem, że ze znalezieniem prezbiterów do uczestnictwa w tej drodze jest kłopot, ale...
Profesorze, ale czasem jest tak, że no, czynimy sobie nawzajem zarzut, że oni gdzieś tam, prawda, że oni gdzieś obok, że oni
tak,
no
i
właśnie
jeden z takich...
za mało na przykład włączają się, bo już bym zrozumiał, ale zawsze to pytanie, na ile ruchy, wspólnoty, jak gdyby wchodzą w całą wspólnotę Kościoła, naszej parafii, na ile, jak gdyby nie, że my z nich możemy skorzystać, prawda, ale na ile to ich pogłębione życie, czy to wejście na tą drogę, takie coraz bardziej świadome chrześcijaństwo, na ile buduje tą wspólnotę, przenika ją i jak gdyby no, też owocuje.
Z tym Kościół zawsze miał jako instytucja problem. Wystarczy wspomnieć franciszkanów. Jak się Franciszek pojawił i zakładał, nie zakładał zakonu, instruktury. On chciał naśladować radykalnie ubogiego Chrystusa. Szły za nim setki, tysiące. Najpierw młodych mężczyzn, potem kobiet i klaryski. Ale, i święta Klara. Ale co się działo w Kościele? Księża byli oburzeni. Biskupi protestowali. Kiedy się pojawił gdzieś franciszkanin i szedł przez parafię wiejską czy miejską, to zakazywano, kijami przepędzano franciszkanów. Czemu? Bo konkurencja, bo coś nowego, bo rozbija mi moje duszpasterstwo. Wnosi jakiś ferment. Ludzi przeciwko mnie buntuje. Mówi, że ksiądz powinien być ubogi, bo Chrystus był ubogi. Precz z takim. To wraca. Tam, gdzie się pojawia radykalizm chrześcijański, przecież gro zarzutów, jakie są względem nas, księży, ze strony nawet bardzo gorliwych skądinąd wiernych świeckich, to jest materializm. To jest dokładnie to samo. Chrystus ubogi, franciszkanin ubogi. Ile razy w samym zakonie franciszkańskim dochodziło do takich wewnętrznych podziałów, ja nie chcę powiedzieć wręcz buntów, kiedy radykalne skrzydło się odłącza, zakłada własną gałąź franciszkańską. Czemu? Bo ta stara się nie sprawdziła, bo obrosła w piórka, bo gdzieś jakieś majątki, bo gdzieś jakieś klasztory na własność, a ojciec Franciszek chciał całkowitego naśladowania, radykalnego naśladowania ubogiego Jezusa. Oczywiście chodzi generalnie o Ewangelię, ale to jest odczytanie Ewangelii na te czasy laicyzacji, droga neokatechumenalna. I dlatego tak trudno, właściwie nie sposób do końca wkomponować w życie parafialne. I to był jeden z powodów, dla którego specjalnie powołana Komisja Episkopatu Polski, księża biskupi, rozmawiali, w jakim sensie to powinno być jednak częściowo droga neokatechumenalna włączona tam, gdzie się da, w strukturę parafii, jako strukturę zasadniczą, strukturę, która się przez wieki sprawdziła i która, jak mówił Jan Paweł II, a on nie mówił tylko z własnego doświadczenia, on niósł w sobie całe doświadczenie Kościoła powszechnego, jest przyszłością Kościoła. Parafia się nie zestarzała, parafia się nie przeterminowała. Ona musi się zmieniać, ona może przybierać inne formy, ale ona powinna trwać i w tym sensie można mówić o pewnym napięciu pomiędzy powstającymi drogami, wspólnotami życia chrześcijańskiego, a pewną tradycyjną, sprawdzającą się, funkcjonującą od wieków strukturą zasadniczą Kościoła, którą jest parafia. I dlatego pewnie trzeba powiedzieć, że te napięcia są nie do uniknięcia. Trzeba by było zrobić wszystko z jednej i z drugiej strony. I tutaj pan wspominał o pewnym niezrozumieniu ze strony księży, tak, ale trzeba by było zrobić wszystko, żeby także formacji do kapłaństwa te drogi, takie właśnie radykalne, jak droga neokatechumenalna, były klerykom, adeptom do drogi, do posługi kapłańskiej, były bardzo dobrze znane.
Żeby je
niesłychanie lubili, podziwiali i próbowali tam, gdzie się da, im pomagać i im służyć.
Dziękuję bardzo. W ten sposób dotrwaliśmy do godziny, której musimy kończyć. I
jestem niepocieszony.
No ja również, proszę księdza, profesora.
Tam 2-3 minuty.
Dlatego, że przecież to jest audycja dla chorych, księże profesorze. Ale myślę, że trzeba będzie tutaj, nie wiem, czy ksiądz profesor by zechciał przyjść na jakieś następne spotkanie, żeby porozmawiać o miejscu osób chorych, niepełnosprawnych, tych, którzy czasami czują się na obrzeżach też Kościoła, w tym Kościele jako domu.
Ma pani, pani Barbara, jakiś kalendarz?
Mam.
Ksiądz profesor jest teraz, prawda? Nie będzie
Myślę, że nie będziemy teraz ustalać, ale musimy też na ten temat. Ja w ogóle za każdym razem, kiedy zapraszam księdza profesora, to tak osobiście powiem, to wiem, że moja koncepcja audycji musi, że tak powiem, zostać na karteczce, mój schemat, dlatego że ksiądz profesor mówi swoje i, że tak powiem, ja nie mogę
się
przebić.
Pani założenia są jak życie.
Ale też z wielu względów.
Przed audycją pani Barbara mówi o Duchu Świętym, a teraz jakoś mówi, że tylko ja. Ja mam nadzieję, że to jednak trochę z inspiracji Ducha Świętego i to nasze tutaj spotkanie, bo w końcu chodzi nam o to, że jesteśmy tutaj właśnie na antenie i ze słuchaczami i ze sobą wzajemnie, jako siostry i bracia, jako ludzie wszczepieni w Chrystusa, oddychający Chrystusem, cieszący się Chrystusem i próbujący tam, gdzie się da, po prostu praktykować. Po tym poznacie, żeście moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Ponieważ pani redaktor prosiła, żebym się przygotował do takiego tematu. Przygotowałem się, nawet do połowy żeśmy nie doszli, ale Kościół naszym domem. Kochajmy Kościół, próbujmy czuć się w Kościele jak w domu, także w tym sensie bycia odpowiedzialnym za Kościół. O to wszystkich proszę i o modlitwę w tej intencji.
Ja mam tylko jedną refleksję na koniec. Tak to jest, kiedy zaprasza się profesorów do tutaj na
ulicy. Ale jak słyszeliśmy i wikariusza wcześniej, i proboszcza, tak. Więc aha. To jest wszystko.
Proboszcza, który był proboszczem
ważne.
Roku podobno kiedyś.
A
nawet,
finalistą. I jeszcze pielgrzyma zapalonego. I to
no
przez
właśnie.
Całą Polskę i poza granicę.
I mogą sobie Państwo wyobrazić, jak cierpią ci, którzy tyle dni muszą iść i słuchać. To jest dopiero dramat. To jest latający uniwersytet, jak to nazywam.
Ale ubywa ludzi, czy przybywa?
Akurat Bogu dzięki nie ubywa.
Czyli aż tak nie cierpią.
Pozdrawiam ich wszystkich gorąco. Zapomniałem pozdrowić Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie 14 lat, gdzie właściwie cała moja kapłańska młodość, gdzie tyle dobrych, mądrych właśnie profesorów, ludzi nauki, doktryny katolickiej dane mi było nie tylko poznać, ale i od nich się uczyć.
Dziękujemy
Dzięki
Pani
serdeczne.
Barbaro.
Drodzy Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj w audycji z księdzem profesorem Janem Perszonem, dziekanem Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ojcu Grzegorzowi, że był z nami. A za tydzień będziemy... Zapraszam wszystkich rodziców, którzy może są zaniepokojeni stanem zdrowia swojego dziecka. Będziemy mówić na temat takiej rzadkiego schorzenia, o chorobie genetycznej, tak zwany zespół Szachmana-Diamonda. Bardzo proszę o...
Będą jacyś specjaliści?
Tak, będzie mama dziecka i chodziłoby nam też o to, żeby jakoś tak może odszukać ludzi w Polsce, może w naszym rejonie tutaj najpierw, ale też w Polsce, których dziecko cierpi na to schorzenie, na taką genetyczną skazę. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ja muszę do kościoła.
No
Kościół
właśnie, a jeszcze pierwsza audycja w tym roku, a więc wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego na cały rok.
Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Szczęść Boże,
Bogiem.
Żegna się Barbara.
Bardzo dziękujemy Pani Basi i dziękujemy Państwu za uwagę.